To była szkoła blisko nieba.
Nauczyciel w takiej szkole mógł uczyć tylko 2 lata.
To jest takie odwrócenie. Dzieci chodzą do szkoły. Tam szkoła przyszła do dzieci.
Szkoła była po prostu możliwością oderwania się od ciężkiej pracy.
Szkoła nad obłokami to jest taka książka, która z biegiem lat będzie tylko zyskiwać.
Myślę, że dzieci zachowują się dokładnie tak samo jak wtedy. Z tym, że tam oczywiście ta przerwa nie była tak gwarna, bo była tylko garstka dzieci. Zresztą tu też jest napisane, że te dzieci, które przyszły z Rytra i z Piwnicznej, kiedy zobaczyły szkołę właśnie na Niemcowej, kiedy zobaczyły tą izbę, no nie dowierzały, powiedzmy. One się tam podśmiechiwały, ale one powiedzmy nie dowierzały, że to jest szkoła w ogóle. Nazywam się Piotr Kulik, jestem bibliotekarzem, jestem również etnografem z wykształcenia.
Często słyszy pan właśnie takie słowa, czy mogę pożyczyć szkołę nad obłokami?
Szczerze mówiąc, rzadko. Jeśli sam nie polecę, no to ta książka gdzieś tam się wycofała z obiegu bibliotecznego. Dzieci jednak za nowościami tęsknią i szukają nowości. Jak polecam, po prostu poczytaj książkę o swojej okolicy, o miejscu, gdzie żyjesz, o miejscu, gdzie mieszkasz, ponieważ niektóre dzieci mogą kojarzyć nawet postacie z tej książki. No, są tam nazwiska nasze, tu miejscowe, i są postacie, które dzieci mogą kojarzyć po prostu z rodziny.
Do szkoły chodziłam bliziutko, bo tylko przez próg, z kuchni do klasy. Nazywam się Maślanka Teresa po mężu, z domu Nosal Teresa. Mieszkałam na Niemcowej, co ta szkoła dostała tytuł Szkoła nad obłokami. To właśnie to dom rodzinny był. Mieszkanie było postawione z takich belek drzewa. Upchane były takie mchem. Ten tynk taki był na tych ścianach i to się bieliło na biało i duża była ta izba, no ale była puściutka. Także jak była ta szkoła, to my miały sienniki, te sienniki na noc się z boiska przynosiło do tej izby, ławki się zsuwały pod ścianę i tak się spało.
Nazywam się Maria Lebdowicz, ogólnie mówią w Piwnicznej Lebdowiczowa. Jestem nauczycielką z zawodu, oczywiście już na emeryturze. W jednej ze szkół, o których będę mówić, pracował mój mąż. Czym były szkoły w ogóle tak wysoko w górach, jak na Niemcowej czy na Zaczerczyku? To jest takie odwrócenie, dzieci chodzą do szkoły. Tam szkoła przyszła do dzieci. Ale ona przyszła nie tylko do dzieci, przychodziła w to środowisko.
Teresa Ortyl, w tym roku obchodzimy 65-lecie wydania Szkoły nad obłokami. Temat szkoły jest dla nas bardzo ważny, ponieważ jest to książka wyjątkowa, zarówno w warstwie narracyjnej, jak i ilustracyjnej. Jej ideą jest zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu. Natomiast Maria Kownacka ubiera to właśnie w konwencję takiej opowieści, w której zawiera wiele przygód dziecięcych, czasami śmiesznych, czasami nie. I wprowadza właśnie tam ten motyw ochrony zabytków. Tutaj też jest taki chichot losu, że Witold Chomicz umieszcza w tej książce grafiki, które są nawiązaniem do folkloru całej Sądecczyzny, a umieszcza je w książce o Niemcowej, gdzie tego folkloru było jak na lekarstwo, ponieważ tam była straszna bieda i po prostu nie było możliwości o to dbać, o tym myśleć, a w ogóle folklor piwniczański jest folklorem dosyć zachowawczym, takim minimalistycznym, a to tylko czerwona wstążeczka, jakieś małe obszycie, nie jest to strój bogaty, bo tego bogactwa tutaj nie było.
Jackowa Pościel, Dolina Pamięci. Idziemy w stronę miejsca, gdzie kiedyś znajdowała się szkoła nad obłokami. Kamienny groń, 785 metrów nad poziomem morza. Czy tutaj się krzyżowały szlaki tych, którzy do szkoły nad obłokami zmierzali?
Na pewno jest to szlak, którym zmierzał do szkoły nad obłokami nauczyciel, który wychodził z Piwnicznej i szedł do szkoły na Niemcową. Jesteśmy już dosyć wysoko, musieliśmy zrobić kilka naprawdę ostrych podejść. Warunki, o ile dzisiaj nie leży duża pokrywa śniegu i tak można się nieźle zmachać, to w zimie jest to droga, którą można przejść, jeszcze tamtych zim, w latach 50., 60., to była droga, którą można było pokonać tylko i wyłącznie z nartami.
ten motyw właśnie tych nart i tej zimy, która tu się przewija przez tą historię tej szkoły nad obłokami, no to też tak uderza. To jest zupełnie inny świat. Tutaj widzimy, jak ten siwa bródka choruje. Nie można przyprowadzić lekarza z piwnicznej, bo lekarze z piwnicznej nie umieją jeździć na nartach. A tam po prostu w zimie wtedy no, nie dało się wyjść po prostu na nogach. Skuterów nie było, trzeba było wyjść na nartach.
Te dzieci, one się przebierały, bo to jak to przyszły z tym śniegiem takim, no to powyczapowały ten śnieg z tych butów. No i pozostawiały w tej kuchni i poszły tam do tej klasy.
Spóźniały się czasami dzieci do tej szkoły?
Nie spóźniały się. Tak przychodziły. Jak śniegi były duże, to zawsze ktoś przyprowadził te dzieci. Jak te zaspy takie były.
A jakie były zimy kiedyś?
Bardzo mocne były, bardzo mocne. A nieraz zaspy były zasypane, było równo z dachem. Ponad 2 metry musiało być śniegu, na pewno.
Znajdujemy się przy pomniku Szkoły nad Obłokami. Otaczają nas ruiny budynków, które kiedyś tutaj były. Tutaj, gdzie mamy te jodełki, był budynek szkolny. Obok znajdowała się stodoła, a po przeciwnej stronie, właśnie po tej stronie, gdzie jest pomnik, znajdował się dom nauczyciela. Może podejdziemy do niego. Pomnik powstał z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Piwnicznej w 2003 roku. Na tablicy na pomniku widnieją nazwiska nauczycieli, którzy uczyli właśnie w tym miejscu oraz informacja o tym, że w tym miejscu w domu Nosalów w latach 1938-1961 mieściła się szkoła podstawowa, w której kolejno uczyli Jan Koszyk, Stanisław Wiśniowski, Maria Pawlicowa, Stanisław Konstanty, Jerzy Świsterski, Edward Grucela, Mieczysław Łomnicki, Jan Cisowski, Józef Głowania.
Nauczyciel w takiej szkole mógł uczyć tylko 2 lata. Chodziło o rotację, żeby po prostu nauczyciel nie spędził całej swojej kariery w tak trudnych warunkach, więc rzeczywiście rotacja była wśród tych nauczycieli, nieco 2 lata, ale była.
Licea pedagogiczne ówczesne przygotowywały nauczycieli do tego, że w środowisku, w którym przyjdzie im pracować, powinni być tymi, którzy niosą dosłownie oświaty kagane właśnie w te środowiska. A były to przecież czasy tuż powojenne. Większość ludzi w górach wysoko nie umiała czytać, pisać. I nauczyciele poza tą pracą właśnie dydaktyczną na przykład organizowali kursy dla analfabetów. Gorzej było z pisaniem, bo i spracowane ręce, takie właśnie zgrubiałe palce, z trudem utrzymywały ołówek. Natomiast czytać się nauczyli już na tyle, że posługiwali się książeczkami do nabożeństwa. Nauczyciele również tam pracujący korzystali z tego kontaktu z ludźmi w tym sensie, że wysłuchiwali ich opowieści, legendy, gadki, które właśnie ludzie sobie opowiadali i zapisywali to. Także teksty piosenek, przyśpiewek. Więc wykorzystywali ten czas wszechstronnie. A ponieważ byli to nauczyciele grający na skrzypcach, bo wtedy liceum wymagało tego, że nauczyciel musiał umieć grać na jakimś instrumencie. No więc na przykład wieczorami się gromadzili młodzi ludzie w tej salce, w której właśnie była klasa lekcyjna. Śpiewali. Dzieci początkowo były bardzo onieśmielone. Były dzieci, które nawet jeszcze do piwnicznej nie zeszły z tych gór właśnie. No więc wszystko to, co nauczyciel mówił, co pokazywał, to było niezwykłe dla nich, ogromnie ciekawe, interesujące.
Dzień dobry. Szukam ucznia szkoły nad obłokami.
Ucznia, no to jak najbardziej. Byłam uczniem. Jestem Władysław Wielucha. i chodziłam tu do ta szkoły, uczęszczałam. 50 lata były, jak do pierwszej klasy.
To niedaleko od miejsca zamieszkania.
No niedaleko, ale to było źle, bo było dwa razy trzepanie kurzu z portek.
Za złe wyniki?
Tak. Nauczyciel wyczepał i ojcowie poprawiły.
Nie chciało się panu uczyć?
No, to przecież brat to był nawet profesorem tu. Także my chcieli się uczyć, no ale nie było tego, jak teraz, że naganiają do szkoły. Bo przedtem to była robota w polu, w stajni i wody trzeba było nosić. Woda, to my chodziły ponad 300 metrów po wodę.
A jak to się stało, że trafił pan na karty książki?
Za dobre wychowanie.
Kiedy się pan dowiedział o tym, że napisano książkę, w której jest pan jednym z bohaterów?
A to ja dawno wiedział, bo ta pani Kownacko, ona tu była. Ja chyba chodził w ten czas do drugiej klasy, jak ona tu była. Także już to mówiła, że to będzie książka u nas tu, o tej szkole.
Tutaj można kilka postawić punktów, dlaczego ona napisała tę książkę. Przede wszystkim ona sama swoją karierę jakby zawodową zaczyna od pracy w szkole. I to właśnie jako 19-latka uczyła w izbie, na klepisku, bez ławek, dzieci. Kiedy ona znalazła się na Niemcowej, to myślę, że to rezonowało w niej. Takie proste odniesienie, te warunki na Niemcowej, a to jak ona zaczynała, kiedy uczyła. Drugi motyw. Zachęcił ją do tego Chomicz, ilustrator książki, który wprost jej powiedział, niech pani tym razem odstąpi od tematu ochrony przyrody, bo ona bardzo dbała o przyrodę i to był jej konik. I niech pani tym razem napisze o tym dziedzictwie kulturowym, które trzeba chronić. Trzeci motyw, no to nauczyciele ze szkoły na Niemcowej. Ona wspomina, że nauczyciel przyszedł do niej i powiedział jej wprost, skoro pani napisała Rogasia i pisze pani książkę tutaj o tym regionie, to niech pani napisze o naszej szkole. Więc jakby bezpośrednia zachęta też nastąpiła.
Pani Kownacka bardzo starannie, zanim napisała książkę, bardzo starannie robiła wywiady. Notowała zwroty językowe i te zwroty językowe właśnie ludowe, gwarowe, miejscowe, nadpopradzkie. Możemy tutaj zacytować autentyczną kołysankę. To jest to, co ludzie tu śpiewali. Uśnij ze mi, uśnij, abo mi urośni. Może z mi się przydać w pole wołki wygnać. Może z mi się przydać, w pole wołki wygnać. No jest tu cała historia właśnie o lalce, którą tutaj Zosia ma zrobioną z butelki, z octu. No, dzieci tam były biedne, tam w ogóle do sklepu, żeby iść nie było mowy i zresztą nie było z czym iść do tego sklepu. Więc Zosia ma lalkę z butelki z octu, jakąś tam przyozdobioną szmatami. Prawdziwą lalkę otrzymuje od Kownackiej, która tam wtedy zachodzi.
Ona była z takim Piotrusiem, bo pamiętam, jak wołała na niego. A ja, jak tak była pogoda, to trzeba było ściółkę przynieść pod krowy, żeby się nie brudziły tak. To jak se nagrowałam te ściółki, niosłam w tym takim tobołku, to nazywały, to jak ta Kownacka zobaczyła, to mówi, Piotruś, szybciutko, mówi, aparacik. Zrobimy zdjęcie. I ona przyszła do mnie i mówi, co dziewczyno, mówi, co ty robisz, mówi, ty, ale masz siły, mówi. I to, na co mówi, to niesie, że ja mówię, do stajni.
Buty były naprawdę rzadkością, więc dzieci chodziły na bosaka, były do tego przyzwyczajone i właściwie buty zakładały tylko w zimie. Zresztą sama szaflarska Danuta, która urodziła się w Kosarzyskach, to wspomina swoje właśnie bose dzieciństwo.
Niestety życie wtedy wyglądało w ten sposób i na Niemcowej tak samo, i w Rytrze tak samo, gdzie tutaj to wszystko były obszary rolnicze i to obszary rolnicze nieurodzajne. I te dzieci od 7-10 lat już ciężko pracowały. To znaczy najpierw, powiedzmy, pilnowały gęsi, później pasły krowy, czy później już jak chłopiec był większy, to już był parobkiem i pracował przy koniu, czyli przy zwierzęciu pociągowym. Więc dla nich szkoła była po prostu możliwością oderwania się od tej ciężkiej pracy.
Taka smerfetka byłam. Mamusia zmarła mi, miałam 6 lat. Tatuś był we więzieniu, 5 lat dostał, bo partyzantom dawał jedzenie i za to był we więzieniu. No i my tak samy były, to rodzeństwo i dziadek, co został, no to takie my były, te jagowieckie, takie niczyje. Sąsiady od czasu do czasu przyszły, co ugotowały tam jakieś jedzenie. No ale jak nie było co do jedzenia, to dziadek znowu piekł te placki na blasę.
To był ten czas, kiedy ludzie bardzo łaknęli zmian, łaknęli czegoś lepszego. Po latach okupacji, tego lęku, nieustannego strachu, to przecież była partyzantka w lasach i zawsze wszystko mogło się zdarzyć. Tu były miejsca straceń w pobliżu, w Młodowie, w Kosarzyskach, więc ludzie po prostu nieśli w sobie ten strach. I wszystko, czym można było ten strach niejako odpędzić, zapomnieć o nim, spełniać marzenia takiego normalnego życia, to właśnie jest ogromnie ważne i było wtedy ogromnie ważne.
To była szkoła blisko nieba, także jak my grabiami siano przewracały, to zawsze tak mówiłam do taty. Tata, zobacz, i do chmury trzeba grabiami przekonać te chmury. Także po prostu wysoko w górach była, no ale udostępniło się gdzieś jakoś tą szkołę i te dzieci już przyszły z tych przysiłków i miały bliżej. I takie wszystko wesołe, takie było radosne. Także ja ciągle wspominam te stare, dawne czasy.
Tam o skarbach jest napisane w książce Kownackiej. Pan znalazł złoto, srebro, skarb gdzieś
pewnie,
tutaj?
Pewnie. Jeszcze tam w Kicarze mam zakopane 2 plecoki złota.
To tak głośno pan mówi? Ale tak poważnie.
Zawsze coś i prawdy jest. No jeszcze aby to tak gdzieś po tych zbójnikach, po jaskiniach jakich, może by akurat coś i wygrzebał.
Stary Nosal opowiada o baniskach. To jest stara kopalnia srebra, więc ta historia złota w Beskidzie to jest bardzo tajemnicze miejsce. W ogóle jest ono opisane już w XIII wieku. U Długosza znajduje się w zabytkach piśmiennictwa polskiego, czyli jest to testament Piotra Wyczgi. I Piotr Wyczga opowiada w szczegółach, pisze w tym testamencie, gdzie trzeba iść, gdzie trzeba skręcić, który potok i tak dalej, i znaleźć to złoto. Oczywiście nikt jeszcze się nie odważył tego znaleźć, natomiast ta opowieść o tym złocie przetrwała aż do dnia dzisiejszego. I związana jest właśnie z baniskami, ponieważ bania to jest po słowacku kopalnia. I to miejsce jest nadal. To jest daleko w górach, w Beskidzie, to jest właściwie na północnych schodach Radziejowej i Skałki. I to właśnie opowiada tutaj Nosal, że wywożący stamtąd srebro czy kruszce dla zmylenia śladów przekuwali koniom podkowy, czyli odwrotnie, żeby niby konie jak idą, żeby było widać, że szły do tyłu. Świat dziecka, wydaje mi się, jest ponadczasowy, dlatego że do dnia dzisiejszego dzieci uwielbiają bajki, dzieci uwielbiają właśnie takie historie i nawet, już się teraz będę wymądrzał, ale nawet Platon w Rzeczypospolitej pisał, że najpierw ćwiczymy dzieci bajkami, a później ćwiczeniami. I do dnia dzisiejszego jest to samo. Czyli dzieci, te pierwsze, dla których czytanie jest odkryciem, jest zjawiskiem, w tych klasach początkowych one sięgają po bajki. I tak samo ta szkoła nad obłokami jest takim opisem takiego świata dziecięcego.